z Ewangelii według świętego Mateusza. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, zaraz wrócimy do tego słowa, ale najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wpadli na pomysł, aby zorganizować te jasnogórskie rekolekcje dla wszystkich. Mogę zdradzić, że wpadli na ten pomysł ludzie świeccy, a nawet konkretniej świeckie kobiety. To jest bardzo piękne, że w Kościele tyle dobrych inicjatyw głębokich pochodzi właśnie od ludzi świeckich. Cieszę się, że są te rekolekcje, ponieważ pewnie wszyscy to odczuwamy. Mamy dzisiaj bardzo dużo zamętu. Ten zamęt naturalnie spowodowany jest trwającą od miesięcy pandemią, ale dodatkowo jeszcze tym wszystkim, co dzieje się w naszym kraju od 3 tygodni. A zamęt jest nie tylko nieprzyjemny, ale jest niebezpieczny. Tak jak kąpiel w mętnej wodzie, gdzie nie widzisz konarów, gdzie nie widzisz brzegu, gdzie nie widzisz dna. Dlatego pewnie w czasie każdej liturgii modlimy się między innymi o to, by Pan Bóg uchronił Kościół od wszelkiego zamętu, byśmy byli bezpieczni od zamętu. Ten zamęt, mam takie wrażenie, jest spowodowany także nadmiarem słowa. Tego, że każdy dzisiaj chce coś powiedzieć, a że nosimy w swoich kieszeniach malutkie ekraniki z kamerką i z mikrofonem, więc powiedzieć jest bardzo łatwo i to potem opublikować też jest łatwo. Tylko, że to wcale nie uspokaja. Mam też takie wrażenie, że czasami głównym powodem tego, że coś mówimy i publikujemy, jest klikalność. Są te łapki w górę i to, by mieć ich jak najwięcej. Papież Franciszek przestrzega nas wszystkich w Kościele przed światowością. Mówi, że to jest dzisiaj jedna z największych pokus Kościoła, światowość, czyli uleganie modom świata, wybieranie tak, jak wybiera świat, myślenie tak, jak myśli świat. Być może jednym z przejawów światowości jest właśnie miłość do kliknięć. Jest robienie wszystkiego, by ulec bożkowi popularności. To pogłębia zamęt. Zawsze słowa, które wypowiadamy, powinny być przemyślane, a dzisiaj powinny być przemyślane tym bardziej. Zawsze to powinny być mądre słowa, a dzisiaj mądre tym bardziej. Zawsze też, zwłaszcza we wspólnocie Kościoła, to, co mówimy, powinno być przemodlone, a dziś powinno być przemodlone jeszcze bardziej. Dlatego cieszę się, że jest ta modlitwa jasnogórska trwająca już od 3 listopada, gdzie jak nie tu, i że są te rekolekcje, które, mam nadzieję, nas trochę uspokoją, trochę nas wyhamują, zatrzymają nas przy słowie, z którego przyjdzie refleksja. Jeżeli Pan nie zbuduje nam domu, jak mówi Psalm 127, to my go sami też nie zbudujemy. Będziemy jak robotnicy na budowie, którzy biegają od rana do rana, robią bardzo wiele sensownych i ważnych czynności, tylko że w tym wszystkim zapomnieli o architekcie. Nie wiedzą więc, co budują, po co budują, dla kogo i dlaczego. Więc dobrze, że jest i oby była jak najczęściej i wspólnotowa, i osobista modlitwa o pokój, bo pokój prawdziwy jest zawsze wymodlony, a nie wynegocjowany. Kiedy patrzę na te ostatnie zdarzenia, to pewnie tak samo jak wiele innych osób w Kościele, a pewnie i nie tylko w Kościele, zadaję sobie to pytanie, czy to nam nie mówi, że coś poszło nie tak? A jeżeli tak, to co poszło nie tak? Rozmawiałem niedawno z moją dobrą znajomą, panią psycholog, psychoterapeutą, a jednocześnie to osoba od lat zaangażowana w Kościół. I ona mówi, kiedy patrzyłam na te demonstracje, to pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to było skojarzenie z rewolucją francuską. Ale zaraz potem przypomniałam sobie swoją wizytę w Clagny. I tam jest taki moment, że patrzysz na ruiny tego, co pozostało, a potem na monitorze możesz zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Tu masz piękne opactwa, tu masz ruiny, tu masz piękny kościół, a tu masz ruiny. I wtedy przychodzi ta myśl, co tam poszło nie tak? Dlaczego są te ruiny? I ona mówi, identyczną myśl mam dzisiaj. Czy coś nie poszło nie tak, kiedy patrzę na te demonstracje? Słuchając tego, co mówi ta mądra kobieta, przyszła mi ta myśl, że jeśli coś idzie nie tak, to jest kolejność. I dlatego właśnie wybrałem to słowo, te dwie króciuteńkie przypowieści o Królestwie Bożym, w których najważniejsza jest kolejność. Że ten człowiek najpierw znalazł skarb, ucieszył się bardzo, a potem sprzedał wszystko, co miał, żeby tylko ten skarb mógł móc mieć na własność i na wyłączność. Tak samo z tym poławiaczem pereł. Rozumiecie, kolejność jest ważna. Czy możemy sobie wyobrazić odwrotną sytuację, że on słyszy najpierw, idź, sprzedaj wszystko, co masz, a potem będziesz miał pieniądze, wyruszysz na poszukiwanie skarbu. Jak go znajdziesz, no to będziesz miał. On by tego nie zrobił. A nawet jeżeli by to zrobił, to byłoby to strasznie wymuszone, ciężkie, bez życia. Chodzi o kolejność. Czy to jest tak, że ja znalazłem skarb? Skarb, którym jest żywa obecność Jezusa. Pewność, że On jest Panem, przede wszystkim Panem mojego życia. I potem według tego mogę całe moje życie zorganizować. Wszystko tej jednej wartości podporządkować. To jest dokładnie ta sama kolejność, którą mamy w historii z Zacheuszem, doskonale pewnie znanej, że ten Zacheusz owszem zmienił całe swoje życie. Zrobił więcej niż wymagało od niego prawo. Połowę swojego majątku rozdam. Jeśli kogoś skrzywdziłem, wynagrodzę mu razy cztery. Nie musiał tyle robić. Prawo tyle od niego nie wymagało. Ale on to zrobił. Czemu to zrobił? Bo osobiście spotkał się z Jezusem. Wcześniej wielokrotnie słyszał o Jezusie. Przecież mieszkał w Jerychu. Tam Pan Jezus wielokrotnie przechodził, idąc z Jerozolimy nad Jezioro Galilejskie czy odwrotnie. Wiele razy musiał Zacheusz słyszeć o Jezusie, ale to nie wystarczyło, żeby zmienił życie. Dopiero kiedy spotkał Jezusa, kiedy Go osobiście doświadczył, kiedy pozwolił Jezusowi się zatrzymać w domu swojego życia. To jest ta sama kolejność, o której mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Trzecia część tego listu dotyczy tego, jak mają żyć chrześcijanie. Jakie mają być relacje między rodzicami, między małżonkami w Kościele. Ale to jest trzecia część tego listu, tak naprawdę półtorej rozdziału. A list ma sześć rozdziałów. Pierwsze są poświęcone nie temu, jak oni powinni żyć, ale temu, kim jest ten, dla kogo i ze względu na kogo tak powinni żyć. Pierwszych 4,5 rozdziału to jest właściwie tylko jedno słowo. Jezus. 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 Kolejność. To jest ta sama kolejność, o której Jan Paweł II słyszałem jakieś dziwne zdanie, że jest teraz mowa na od Janie Pawlanie. To strasznie dziwna sprawa. Zachęcam, żebyśmy jak najwięcej Jana Pawła czytali, słuchali i rozważali. A wśród tych tekstów jest ten, który za chwilę będzie miał 20 lat, bo został opublikowany w 2001 roku, 6 stycznia, na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000. I pamiętam, kiedy ten tekst miał się ukazać, to wszyscy czekali na niego jak na super newsa, no bo tam będzie opisany jakiś program dla Kościoła na XXI wiek. A wiadomo, że wszyscy szukamy programów, żeby mieć z głowy. No i było to oczekiwanie. I nagle papież pisze ten króciuteńki list i tam jest jedno zdanie. Nie ma co wymyślać innych programów, bo program jest gotowy i jest nim Jezus Chrystus. I jest tam takie zdanie a propos młodych i a propos kolejności, kiedy Jan Paweł mówi tak. Jeśli ukazuje się młodym prawdziwe oblicze Chrystusa, oni dostrzegają w nim przekonującą odpowiedź na swoje pytania i potrafią przyjąć jego orędzie, choć jest trudne i naznaczone przez krzyż. Kolejność. Jeśli ukazuje się młodym prawdziwe oblicze Chrystusa, nie jakiś bohomas, nie jakąś karykaturę, nie jakąś kserokopię Chrystusa, jeśli ukazuje się im prawdziwe jego oblicze, to oni przyjmą jego orędzie, chociaż jest naznaczony przez krzyż. Więc jeżeli w tej konferencji mamy się skupić wokół wspólnoty, wspólnota i pojednanie, to pierwsza jest ta wspólnota. Pierwsza jest wspólnota z Nim, kolejność. Bez tej wspólnoty trudno budować jakąkolwiek inną. No a potem z tej właśnie perspektywy dopiero bym zachęcał do tego, by spojrzeć na tę sytuację, którą przeżywamy obecnie, naznaczoną także tymi demonstracjami. I myślę sobie o tej potrzebie budowania mojej wspólnoty z moimi braćmi i siostrami, także z tymi, albo przede wszystkim z tymi, którzy na tych demonstracjach są. I znowu Jan Paweł II w tym dokumencie Novo Millennio in Unte pisze, że potrzebny jest w takiej sytuacji dialog oparty na wzajemnej sympatii i głębokim zrozumieniu. Wzajemna sympatia i głębokie zrozumienie. A Franciszek w Ewangelii Gaudium doda, że jeżeli prowadzisz dialog, który ma zbudować wspólnotę, to ten dialog musi być z zamiarem szukania w tobie dobra. Z zamiarem szukania w drugim dobra. Czy mam taki zamiar? W tej kobiecie, która niesie transparent z napisem dokonałam aborcji i nie zawaham się jej powtórzyć. Czy mam zamiar szukania dobra? W tych młodych, którzy krzyczą tego czterosylabowca zaczynającego się na W, czy mam zamiar szukania dobra? W tych, którzy zniszczyli kościoły, oblali je farbą albo zakłócili liturgię, i którzy mówią, wtrącacie się w moje prywatne życie, to ja się będę wtrącał w waszą prywatną własność. Czy mam zamiar szukania dobra? To jest do mnie pytanie. Sam sobie je stawiam przede wszystkim. Bez takiego wyjścia, wzajemnej sympatii, głębokiego zrozumienia, bez tego zamiaru szukania dobra się nie zbuduje wspólnoty. Ale też w drugą stronę. Czy ty masz zamiar zobaczenia dobra we mnie, który nie tylko uważam, że aborcja jest złem, ale że prawo, które jej zabrania, jest lepsze niż takie, które ją dopuszcza. Że prawo także ma wartość kształtującą ludzkie myślenie i ludzkie sumienie. Czy masz zamiar zobaczenia we mnie dobra w takim moim myśleniu, w takiej mojej postawie? Wiecie, powiem coś bardzo osobistego. Pamiętam jako chłopiec takie sceny z domu mojej babci, której syn był osobą głęboko niepełnosprawną. Mąż babci, a mój dziadek nie wrócił z wojny, ona była sama. Mieszkaliśmy z rodzicami gdzie indziej. Mama jak mogła, to pomagała. Ale zasadniczo z tym ciężarem została babcia. Z tym ciężarem dosłownie, bo on w pewnym momencie ważył 70 kg i był naprawdę ciężki. Trzeba było go umyć, napoić, ubrać, przebrać. I pamiętam ją i to uczucie ulgi, które mi bardzo mocno zostało w pamięci, kiedy on umarł. Uczucie ulgi, że to jednak on umarł, a nie ona. Że on umarł przed nią. I kiedy dzisiaj słyszę, że właściwie od tamtej pory niewiele się zmieniło, że tak naprawdę kobieta zostaje praktycznie sama. Faceci dezerterują, podobno w 70%. Państwo dezerteruje, Kościół dezerteruje i ta kobieta jest sama. To naprawdę rozumiem te kobiety, które są na tych demonstracjach. Nie tylko te kobiety. Ale i tak jestem przekonany, że aborcja jest złem, a prawo, które jej zabrania, jest lepsze niż takie, które na nią pozwala. W takim moim myśleniu widzisz dobro. Czy potrafisz je zrozumieć? Myślę, że rozumiem kobietę, która dowiedziawszy się o tym, że urodzi dziecko z głęboką niepełnosprawnością, powie, nie chcę urodzić tego dziecka. I tu jest ten moment na to, żeby przy niej stanąć. Im ktoś głośniej mówi, że aborcja jest złem, tym powinien być przy tej kobiecie pierwszy. Nie tak, że ona czeka, aż ktoś do niej przyjdzie z wyciągniętą dłonią, tylko ten ktoś już tam jest. Z pomocą, która jest bardzo konkretna, która jest stała i która jest niezależna od tego, czy ta kobieta jest wierząca, czy niewierząca, czy jej blisko, czy jej daleko do Pana Boga. To jest też pewien test dla nas wierzących, ponieważ każdy niewierzący może powiedzieć, pokażcie, dajcie przykład. Tak mówicie, tak krzyczycie, pokażcie, dajcie przykład. Macie dodatkowe motywacje, bo przecież dla nas przypowieść o owcy zagubionej, którą pasterz poszedł szukać, zostawiając 99, jest tylko słowem, a dla was jest prawdą. Dla nas jest tylko historią, a dla was ma być życiem. Dajcie przykład. Dlatego jest takie ważne to, co powiedział ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, że to jest też moment na rzeczywistą, na bardziej rzeczywistą i bardziej widoczną pomoc. Także ze strony Kościoła. Nie ma chyba innego sposobu, żeby zbudować wspólnotę, jeśli nie będzie właśnie tego, o czym mówi Jan Paweł II, głębokiego zrozumienia, wzajemnej sympatii i tego, co nam dopowiada Franciszek. Umiejętności zobaczenia dobra, chociaż twoje myślenie jest inne niż moje. Pojednanie to jest ten drugi element naszej dzisiejszej katechezy. Pojednanie, ładne polskie słowo. Pojednać się, czyli ponownie być po jednej stronie. Nie być jednością, bo jedność to jest w Trójcy Świętej. Tam jest jedność doskonała. Między ludźmi nigdy nie będzie doskonałej jedności, ale być po jednej stronie. To znaczy nie tak, że są dwa zwalczające się obozy. Nie tak, że są dwie strony ze sobą skonfliktowane. Być bardziej razem, mieć coś więcej wspólnego niż coś więcej oddzielnego. I tu znowu jest wielki test dla nas, dla wspólnoty Kościoła. Będę uparty, nawet jeśli jest ta moda na od Janie Pawlanie, to będzie jeszcze jeden cytat z Jana Pawła. Tym razem z pięknego dokumentu o pojednaniu, pojednaniu i przebaczeniu. To jest dokument z 1984 roku i tam papież pisze tak. Kościół winien dawać przykład pojednania przede wszystkim w swoim łonie. Dlatego wszyscy musimy pracować nad uspokojeniem umysłów, zmniejszeniem napięć, przezwyciężeniem podziałów, uzdrowieniem ran zadanych sobie niekiedy wzajemnie przez braci. Gdy zaostrza się różnice stanowisk w dziedzinie spraw dyskusyjnych, trzeba szukać jedności w tym, co podstawowe dla wiary i życia chrześcijańskiego. A potem podaję 4 sposoby, jak to zrobić. Modlitwa, przepowiadanie słowa, duszpasterstwo, które ku temu prowadzi, i świadectwo życia. I te wszystkie 4 sposoby są konieczne. Nie wystarczy się skupić na jednym, a 3 zostawić. Wszystkie 4. Wtedy jesteśmy twórcami wspólnoty, budowniczymi klimatu pojednania. Próbujmy tak. Czy to jest możliwe? Niech każdy zrobi maleńki kroczek. Maleńki jeden. Jeśli troszeczkę uda nam się pójść naprzód, a może jeszcze bardziej pójść w głąb, to będzie super. Na koniec ta modlitwa o pokój, którą mam nadzieję odmawiamy, a jeśli nie, to bardzo was do niej zachęcam. Modlitwa, która została zbudowana na tekście z listu świętego Pawła do Efezjan. Modlitwa, która właściwie mówi wszystko. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym pokojem. Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur, wrogość. Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi. Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości, prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas. Amen.